Na polecenie Parwusa Jakow Hanecki wyreżyserował wspaniałe powitanie Lenina na dworcu w Sankt Petersburgu z orkiestrą, kwiatami, samochodem pancernym i marynarzami floty bałtyckiej. Do Berlina nadszedł pilny szyfrogram Wjazd Lenina do Rosji udany. Działa on całkowicie według naszego życzenia. A po wjeździe zaczynają się niemieckie pieniądze, które ciekną strumieniami do bolszewickiej kasy. Prawda, inne bolszewickie gazety otrzymują najnowszy sprzęt drukarski, wychodzą w dużych nakładach. Naszym gościem jest pan Michał Karnowski, tygodnik w sieci, portal w polityce.pl. Szczęść Boże, panie redaktorze.
Szczęść Boże, ojcu, witam serdecznie słuchaczy.
No i tak się zastanawiam, bo pewnie miało wyglądać jak Piłsudski, jak Paderewski, ale te czerwone kartki z wizerunkiem Donalda Tuska, trochę jak z logo Gazety Wyborczej, do której też strumienie pieniędzy szły ze spółek Skarbu Państwa, właśnie za Donalda Tuska, no przypominają bardziej chyba wjazd Lenina do Rosji, który też, trzeba powiedzieć, był całkowicie udany.
Tak, to rzeczywiście jest dość trafna i celna analogia. Faktycznie to przypomina taki przyjazd siły zewnętrznej, która ma zrobić porządek, prawda, czy właśnie nieporządek, no w każdym razie w jakiś sposób zepchnąć z kursu kraj, który jest w ten sposób no, impulsowany, prawda, nawiedzany wizytą taką, na który próbuje się w ten sposób wpłynąć. Tam zresztą warto zwrócić uwagę, że dominowały jednak flagi unijne. No, Donald Tusk jest tutaj postrzegany jako przedstawiciel siły zewnętrznej, który ma zrobić porządek w Polsce, tak? To znaczy ma Polskę wreszcie jakoś okiełznać. Ona ma być przestać taka niezależna, taka krnąbrna, taka szukająca własnej drogi i broniąca własnej tożsamości. Więc bez wątpienia ten przyjazd Tuska miał taki element, ale ja też na to patrzę jako na dowód ogromnej słabości tych środowisk opozycyjnych w Polsce, które gdy przychodzi do jakiejś rozmowy o jakiejkolwiek poważniejszej sprawie, czy o gospodarce, czy o wychowaniu młodzieży, czy o polityce zagranicznej, to okazuje się być całkowicie bezradna, nie mająca nic zupełnie do powiedzenia. I jedyne hasło, jedyny neon, jaki nad tym wszystkim świeci, brzmi, żeby było jak było. No i Donald Tusk jest faktycznie taką postacią, która symbolizuje to, co było. Świetne, dobre czasy dla wąskiej grupy, miliardy złotych wyciekające z budżetu państwa, no Eldorado dla takich uwłaszczonych grup. No i oni od czasu do czasu tego typu spektakle organizują. Tu trzeba, proszę ojca, też i drodzy słuchacze, musimy pamiętać o jednym. Warszawa jest bardzo specyficznym miastem, w którym skumulowane są ogromne interesy. W części też tych osób, które właśnie dobrze sobie za platformy żyły. Więc tutaj właściwie na pstryknięcie można zorganizować każdą tego typu manifestację, przywitanie, akcję. Jak na te zasoby, którymi dysponują, ani to przywitanie nie było jakoś bardzo imponujące, ani też nie powinno to specjalnie dziwić. Myślę, że w żaden sposób nie oddaje to emocji Polaków w stosunku do Donalda Tuska. Myślę, że pamięć o tym, jakie to były rządy, jak bardzo lekceważyły narodowy interes, także narodowe wartości, jest mocna i Polacy nie dadzą sobie tej pamięci zabrać.
No ale też Tusk lekceważy inteligencję słuchaczy, mówiąc, że chciał się przejechać Pendolino, że chciał wytestować, bo nigdy na tej trasie nie jeździł, a przed wejściem do Pendolino mówił o tym, że to w zasadzie wszystko polityczne, a w ogóle jak prokuratura zobaczy, że nie idzie to w tym kierunku, w jakim powinno iść, to on się zasłoni immunitetem.
No i dobrze zderzyć te jego słowa z taką srogą miną właśnie Tuska, na przykład gdy grozi autorowi pracy magisterskiej, która była nieprawomyślna, albo gdy wysyłał służby specjalne do redakcji prasowych, albo gdy podsłuchiwał dziennikarzy. To jest polityk, który dość sprawnie gra taki luz i takie trochę właśnie wartości, które mają mu niby przyświecać, pewnej otwartości i swobody. No my dobrze pamiętamy, że czasy rządów Donalda Tuska to były czasy rządów monopartii. Platforma Obywatelska miała absolutnie wszystko w rękach. Także samorządy, które dzisiaj są jednak w rękach opozycji. Wszystkie trybunały, wszystkie urzędy, cały biznes, nikomu to nie przeszkadzało, no i przede wszystkim wszystkie media były przez całe lata, kiedy poza właściwie Radiem Maryja nie można było w większej przestrzeni medialnej usłyszeć głosu, który by mówił prawdę, który by pewne rzeczy przedstawiał tak, jak naprawdę wyglądają, a nie w sosie propagandowym. To jest prawdziwy Donald Tusk, a nie ten dzisiejszy, który tak lekko sobie, prawda, wszystko traktuje traktuje, zwłaszcza, że proszę ojca i drodzy słuchacze, do Donalda Tuska jest bardzo wiele poważnych pytań, jeśli chodzi o lata przeszłe. Te pytania dotyczą zarówno losu polskich stoczni, które odwrotnie niż na przykład w Niemczech przestały pracować. Tysiące miejsc pracy zostało zniszczonych, zespoły inżynierskie nie do odtworzenia zostały rozpędzone. Pewnie po to, żeby ci inżynierowie szukali pracy w niemieckich na przykład firmach. Kiedy miliony Polaków wyjeżdżały z Polski i właściwie nie było żadnego przeciwdziałania, kiedy demografia nam się waliła, Polaków rodziło się coraz mniej i też właściwie mówił Tusk, że nic nie może z tym zrobić. No okazało się, że można coś zrobić. No i także są te pytania w tej sprawie akurat dotyczące współpracy pomiędzy Polską Służbą Kontrwywiadu Wojskowego za czasów Donalda Tuska i FSB, służbą specjalną rosyjską, wywodzącą się jeszcze z KGB. Ta współpraca została zawarta w bardzo niejasnych okolicznościach, bez, to już wiemy, bez pytania o opinię ministra obrony narodowej, bo on o tym nie wiedział. Nawet pan Bondaryk, szef ABW, pisał w 2012 roku, że w takiej notatce tajnej wtedy, że go bardzo niepokoi, że to jest okazja do infiltracji polskich służb specjalnych, ta współpraca z Rosjanami. No i dlaczego to zawarto? Dlaczego po smoleńsku to zawarto? Dlaczego uznano, że akurat z Rosją, imperium agresywnym, brutalnie dokonującym morderstw, infiltrującym sąsiadów, no, działającym w sposób niezwykle agresywny, Polska demokratyczne państwo musi współpracować na poziomie służb specjalnych, musi się wymieniać doświadczeniami. O co tu chodziło? No, to są bardzo poważne pytania. W tej sprawie toczy się śledztwo w prokuraturze, no i tak naprawdę nie da się tego śledztwa dalej ruszyć bez zapytania Donalda Tuska, czy wiedział o tej umowie, skonfrontować to z dokumentami. Dlaczego podjął taką decyzję? Dlaczego lekceważył ostrzeżenia? No, nie dziwię się, że Tusk przyjmuje tu różne maski, bo to są bardzo poważne pytania. No, gdybyśmy dzisiaj usłyszeli, że władze Litwy podjęły współpracę wywiadowczą z Rosjanami. No, wszyscy powiedzieliby, o co chodzi, prawda? Czy Finlandii, czy innego kraju, który gdzieś wokół Niemiec, wokół Rosji ma problem z bezpieczeństwem.
Ale co, panie redaktorze, to znaczy, że Donald Tusk takim zachowaniem, demonstracją polityczną w Polsce, choć jako przewodniczący Rady Europejskiej zaklinał, że przecież będzie apolityczny, nie będzie wtrącał się do wewnętrznych spraw, to jeszcze mówił przy okazji ostatniej reelekcji do spraw wewnętrznych krajów członkowskich. No tutaj ewidentnie wtrąca się w wewnętrzne sprawy, organizując manifestację polityczną przez swoich zwolenników, tutaj Kodziarzy, Kijowskiego, Kopacz, Cezary Tomczyk, Nitras chyba tam gdzieś też kręcił słynnym telefonem komórkowym swoje relacje. Więc czy to jest robienie sobie alibi na ewentualne zarzuty, przyszłe sprawy, które przecież mogą wypłynąć, bo są badane, choćby Amber Gold, której komisja dzisiaj także obraduje. No ale to są te sprawy, o których mówił pan redaktor. Czy Tusk robi sobie w ten sposób alibi, gdyby mnie ruszyli, to po pierwsze immunitet, który podobno formalnie i tak nie przysługuje, ale można o nim mówić. Po drugie, zrobię z siebie męczennika i będę musiał dodać jeszcze nazwisko Kaczyński, bo Kaczyński musi być.
No ja to tak dokładnie odbieram. To jest próba trochę zastraszenia polskich władz, żeby nie dochodziły sprawiedliwości, żeby nie ścigały pewnych przestępstw i nie szukały odpowiedzi na takie ważne pytania w przeszłości. Przecież on rządził 8 lat, no to prawie 7, tak? To w takim szerszym wymiarze to była niemal dekada rządów tej całej formacji i bardzo poważne decyzje wtedy były podejmowane. Ja myślę, że tutaj jeszcze można dorzucić inne pytania, no czym oni się kierowali, chociażby gdy minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski w Berlinie jakby zachęcał Niemcy do tego, żeby wzięły więcej suwerenności krajów ościennych, żeby, no, jaką miał na to zgodę, kto kiedykolwiek nad tym głosował w Polsce. No, to są bardzo poważne pytania do tej ekipy. Oni próbują wszystko upolitycznić, próbują powiedzieć, każda próba rozliczenia nas jest polityczną akcją i my odpowiemy wiecem politycznym. No ale po pierwsze, zwróćmy uwagę, że wcale ten wiec nie był taki wielki, jakby się wydawało. No, powtarzam, w Warszawie zgromadzenie kilkuset działaczy KOD-u ludzi, którym jakbyśmy każdego prześwietlili, to by się okazało, że sobie pewnie, czy może większość z nich dobrze żyła za poprzednich rządów, a tu jakaś fundacja i jakiś działacz, a tutaj jakaś spółeczka i kontrakty, to są po prostu potężne interesy albo nawet i przestępcze czasami, które ci ludzie potracili. No bo jeżeli w Polsce, do Polski wpływała z rządów Platformy po prostu rzeka lewego paliwa, dzisiaj jest to ukrócone, kilkadziesiąt tysięcy cystern w lutym i marcu ten rząd skontrolował, czy służby skarbowe obecnego rządu, za rządów Platformy kontrolowano jedną, dwie, no to ktoś te pieniądze...
No, również cała masa związana z VAT-em gdzieś wypływała, że cała mafia VAT-owska się okazuje, bo teraz grube pieniądze idą do budżetu państwa, bo są ściągane, a gdzieś się rozpływały. Cały czas Platforma Obywatelska mówiła, że nie ma pieniędzy, żeby dać obywatelom, że jesteśmy na dorobku, że no i tutaj całe te wszystkie no, litanie, które odmawiali. Natomiast gdy przyszło PiS do władzy, okazało się, że ludzie mogą dostać pieniądze, że budżet może być uszczelniony, że VAT może spływać. Pytanie jest, gdzie za Tuska, gdzie za Kopacz szły w ogóle te pieniądze?
No one szły do tych grup, które dzisiaj właśnie się gromadzą. Ale proszę ojca, na tych różnych manifestacjach i protestach, ale proszę ojca, przecież tam była też galeria osobliwości naprawdę dzisiaj na tym dworcu centralnym. No pani premier Ewa Kopacz, która, nie wiem, dumna jest ze swojego rządu, czy z tego, co robiła w Smoleńsku. No przecież to jest postać, która naprawdę no nie powinna jednak publicznie się pokazywać po tym, co dokonała w życiu publicznym.
A czy nią właśnie i panem Donaldem Tuskiem, dzisiaj występujący w charakterze świata, powinna zająć się prokuratura również w kwestii smoleńskiej. Państwo pisali na portalu o tym, że znowu miano odkryć dwie głowy, trzy nogi i cztery miednice w jednej trumnie. Przepraszam za brutalizm tego, tylko brutalizm nie wynika z tego, że dzisiaj to jest odkrywane, tylko brutalizm wynika z tego, że do tego doprowadził Donald Tusk wraz z Ewą Kopacz, że 7 lat po tym, co się stało, odkrywamy dopiero prawdę o tym, jak państwo zdało egzamin, chociaż ci sami ludzie mówią dzisiaj to samo, zdaliśmy egzamin.
No, to chwilami wręcz zapiera dech w piersiach, ale no, między innymi o tym mówię, wspominając o pani premier Kopacz i odpowiedzialności, czy też Mateusz Kijowski, no dlaczego ten człowiek jeszcze nie ma zarzutów, no fałszował, jak rozumiem, faktury, no wystawiał w każdym razie za niewykonaną pracę, więc jak tam spojrzymy na tych manifestujących, no to naprawdę galeria przedziwnych zupełnie postaci, ale oni w Polsce, ci ludzie, jak patrzymy na nich, to Polacy już potrafią ich ocenić, znaczy te rządy są właściwie ocenione, Polacy mniej więcej wiedzą, z czym one się wiążą. Potrafią też, myślę, docenić to, że się te pieniądze zaczęły nagle odnajdywać w budżecie, że te opowieści o tym, że nas na nic nie stać, prawda, wszystkich stać wokół, nawet Rosję na wsparcie rodzin, Polski nie było na to stać i tylko Polska miała być rezerwuarem darmowej czy taniej, dobrze wykształconej siły roboczej eksportowanej na Zachód. No to wszystko Polacy dostrzegają. Pytanie jest inne. Pytanie jest takie, czy będą w stanie dostrzec, że to, co przywozi rzekomo Tusk, czyli ten luz, no za tym się kryje coś konkretnego, prawda? Kryją się właśnie powrót tych mafii, znowu wypływy pieniędzy przez Platformę, po prostu wpływało mniej do budżetu, oni się tym zupełnie nie interesowali. Afery takie jak Amber Gold, co to było? No to było wyciągnięcie z kieszeni biednych, często oszukanych Polaków setek milionów złotych, które najprawdopodobniej, jak już wiemy, gdzieś wypłynęły na zewnątrz. Znaczy to nie jest tak, że te pieniądze zostały zmarnowane, ktoś po prostu to zaplanował, komuś pozwolono i ktoś zarobił. Czy wreszcie 500+. Proszę ojca, w ostatnich dniach mam wrażenie, że im bardziej Platforma wyjaśnia, co ma zamiar zrobić z programem 500+, tym bardziej jest jasne, że po zakończeniu rządów Platformy, Prawa i Sprawiedliwości, ten program zniknie.
Że ludziom to wezmą.
Do zakończenia doszło.
Że ludzie...
Zostanie zlikwidowany.
No, Schetyna dosyć mocno kręci, gdy mówi, co w zasadzie chciałby, bo niby chciałby na każde dziecko, już na pierwsze dziecko, ale później mówi, że to trochę w zależności od tego, czy poszukuje pracy ktoś, czy nie poszukuje, czy pracuje, czy nie pracuje. Więc tyle różnych kruczków już przedstawił w tej swojej koncepcji 500+, że w zasadzie ludzie no chyba niczego dobrego już nie mogą się spodziewać.
No nikt nie da tyle, co Platforma obieca, pamiętamy, by żyło się lepiej. lepiej. Wszystkim głosiło hasło. No, okazało się, że żyło się lepiej właściwym. Ja już nie mówię o takiej demoralizacji, którą oni wprowadzają. No, finansowaniu po prostu haniebnych rzeczy. Do dzisiaj w Warszawie finansowany jest spektakl, który, no, który nas wszystkich obciąża i nasze sumienia, bo niestety dzieje się w przestrzeni publicznej i tutaj potrzebne są no, mocne modlitwy, żeby to jakoś odwrócić. Ale rzeczywiście te 500+ jest takim, myślę, że punktem, który oni zlikwidują natychmiast. To znaczy, jak się wczytamy w te propozycje Platformy, to one się sprowadzają właśnie do jakiejś korekty i tak dalej, ale bez wątpienia pewna powszechność i prostota tego programu zniknie. I jego prodemograficzny charakter, bo to często się stawia jako zarzut, że to jest dla każdego bez względu na wynagrodzenie. No oczywiście można by sobie wyobrazić, że ci najbogatsi w jakiś sposób im to ograniczamy, ale no po pierwsze niknie wtedy ta powszechność. Po drugie pojawia się jakaś potężna potrzeba przebadania właściwie wszystkich osób, które chcą z niego korzystać. Rośnie pokusa, żeby sprowadzić to do charakteru socjalnego, tak? Bo Platforma tak naprawdę cały czas mówi, że ona to zachowa, ale jako dodatek socjalny dla najbiedniejszych. Nie o to chodzi tu, proszę ojca i drodzy słuchacze. Istotą tego programu było to, że wychodziło z badań i to jest fakt powszechnie znany, że polskie rodziny nie obawiały się mieć pierwszego dziecka i bardzo chciały. Natomiast pojawiała się blokada bardzo często materialna przy drugim i trzecim dziecku. Chodziło o to, żeby zachęcić wszystkie polskie rodziny do tego, żeby decydowały się na kolejne dzieci. No i ten program, jak wiemy już, ten cel spełnia. Polaków rodzi się coraz więcej. Ja nie wiem, może kogoś to martwi. Może kogoś martwi, że Polacy na przykład zaczynają się też domagać godnych pensji, że już trudno znaleźć pracownika za kilkaset złotych oszukiwanego. Także wskutek innych działań tego rządu. Rocznie ten rząd wydał 40 miliardów złotych. 20 kilka miliardów wydajemy na 500+, kilkanaście miliardów na inne cele społeczne, czyli 40 miliardów złotych rocznie idzie więcej na cele społeczne. To są pieniądze zabrane mafiom, oszustom, zabrane także czasami pseudoartystom, którzy też nieźle sobie żyli z tego wszystkiego. Zabrane mediom, takim jak pewne gazety, które miały potężne dotacje i rzekomo świetnie sobie radziły, no, dopóki była władza. Te pieniądze poszły do ludzi. Teraz one rzeczywiście odbudowują Polskę, jeśli chodzi o siłę rodziny. One pozwalają rodzinom wyjechać na wakacje, odważyć się na kolejne dziecko, polepszyć warunki bytowania. I teraz czy Polacy, na drugiej szali co jest? Na drugiej szali jest jakaś błękitna flaga, którą macha Donald Tusk i który na tym dworcu mówi, patrzcie, przyjechał zapach Europy. Czy my będziemy mądrzejsi niż ta propaganda? Ja mam taką nadzieję i nawet taką pewność, natomiast no, pamiętajmy, że ta propaganda na wielu ludzi też niestety może działać i tutaj jest kwestia pokazywania tego, co to tak naprawdę oznacza. Co się kryje za Donaldem Tuskiem? Jaki system rządów krył się za nim? Przyzwolenia na Ambergold, zgody na kradzieże miliardów złotych, które nie mogły wtedy trafić na cele społeczne, budowy najdroższych chyba w Europie autostrad.
I no bankructwo wielu podwykonawców przy tej okazji, tak? Polskich podwykonawców.
Handel polski został oddany. Znaczy polski handel, znaczy dzisiaj polski handel jest zaduszany, zabijany do końca. W każdym razie ma się gorzej niż się miał i bardzo słabo. Natomiast pozwalano na akcje takie, że zagraniczna sieć handlowa dostaje na przykład miliard euro, bo była taka sytuacja taniego bardzo kredytu na to, żeby zbudować w Polsce czy sieć handlową? Nie. Formalnie to się nazywało zbudować w Polsce system dostarczania żywności najbiedniejszym. No, tysiące miejsc pracy. Przecież widzimy w naszych miastach, miasteczkach, miejscowościach, jak polskie sklepy padają. Spółdzielnie spożywczów jak padają, jak są osłabiane przez te potężne koncerny zagraniczne, które działają jeszcze w warunkach dumpingowych, bo nie płacą tu podatków, mają know-how, mają tani kredyt. No jak z czymś takim rywalizować?
Skoro jesteśmy przy żywności, panie redaktorze, to czy pan spodziewa się, że taka demonstracja polityczna Donalda Tuska, bo nie można tego określić inaczej, demonstracja bardzo świadoma, zamierzona, intencjonalna Donalda Tuska z tym wjazdem na peron trzeci dworca centralnego w Warszawie. Czy doda kalorii opozycji, czy też to się za chwilę rozejdzie? Bo wygląda na to, że rzeczywistym liderem i transparentem opozycji jakiejkolwiek maści jest jeden człowiek, Donald Tusk.
Proszę te momentów, w których nam próbowano przedstawić, że już coś w Polsce pękło, coś się skończyło, bo Platforma znowu wraca, a PiS już całkowicie pogrążony, było bardzo wiele. No, od manifestacji, które zaczęły się pierwszego dnia tych rządów pod hasłami, że nie spełniono obietnic, drugiego dnia to już było łamanie demokracji, a trzeciego dnia dyktatura, więc takie całkowite oderwanie tutaj mamy znaczenia słów od ich znaczenia zupełnie. Po wreszcie to spotkanie, no, powtarzam, tego typu fetę, zwłaszcza w Warszawie, zwłaszcza wokół Tuska, opozycja jest w stanie zrobić właściwie w każdej chwili, nawet codziennie. Puste kalorie, bez specjalnego znaczenia, przeminie to bardzo. Ja tu nawet widzę taki, jeśli chodzi o przyszłe prognozy polityczne, to widzę tu sygnał wręcz odwrotny. To znaczy na tle tego przyjazdu Tuska widać, jak bardzo słaba jest ta opozycja, która jest w Polsce na co dzień. Bo ja też nie widziałem w twarzy Tuska jakiegoś głodu, nie wiem, władzy w Polsce, to pamiętajmy, to jest troszeczkę syty kocur.
No właśnie, trochę go wypychają na prezydenta, żeby startował w wyborach prezydenckich za 2,5 roku, kiedy skończy mu się ta druga kadencja przewodniczącego Rady, ale pamiętajmy też o taśmach, które zostały nagrane. No tam, kto to mówił, chyba Jacek Krawiec, prezes Orlenu, z Pawłem Grasiem, który towarzyszył dzisiaj Donaldowi Tuskowi, bo towarzyszy mu zawsze, towarzyszył mu też w prokuraturze już Roman Giertych, bo to jest jego adwokat, jego mecenas. To też ciekawa cała historia ich takiej politycznej przyjaźni. I mówił wtedy tak Jacek Krawiec do Pawła Grasia. Ciężka decyzja, mowa o kandydowaniu Donalda Tuska na stanowiska w Unii Europejskiej. Bardzo kusząca, bo to jednak idziesz w zupełnie inną orbitę. Odseparowujesz się od tego wszystkiego, od tego, tutaj cytat, syfu, niecenzuralny wyraz, jesteś dużym misiem, odseparujesz się od tego folkloru, od tego syfu. Co, panie redaktorze, to znaczy duży misio przyjechał na dworzec centralny i co dalej? Czy świadek Tusk może przekształcić się na przykład w oskarżonego Tuska w tej albo w innej sprawie? Przed chwilą wiceminister sprawiedliwości mówił, że no obawia się, że z tego wszystkiego może wyniknąć, że Donald Tusk, to nie będzie jego jedyna wizyta na dworcu centralnym.
Ja myślę, że tak może być. Jest bardzo wiele podobnych pytań. Dzisiaj śmichy, chichy, dzisiaj wesoło, ale kodeks karny jest dość precyzyjnie sformułowany i naprawdę jest za co Donalda Tuska w mojej ocenie do odpowiedzialności pociągnąć. I myślę, że jeszcze mu może przestać być do śmiechu. On też, zwróćmy uwagę, jak bardzo nieuczciwie gra wobec polskiego rządu i polskich wyborców. No, on po pierwsze przejął funkcję szefa Rady Europejskiej i to jest funkcja, która jednak wymaga pewnej apolityczności. Nawet jak został wybrany na tą drugą kadencję, no to podkreślił, że będzie wszystkich traktował z równym jakby dystansem i podejściem. Kim on jest? Czy on jest moderatorem prac szefów rządów w Radzie Europejskiej, bo to jest jego formalne zadanie, organizatorem, sekretarzem tych prac? Czy on jest polskim politykiem, który reprezentuje opozycję tam, czy może tutaj reprezentuje Unię? No, co to tak naprawdę jest? To znaczy, widać po raz kolejny, że to jest chyba człowiek niezdolny do przestrzegania jakichś podstawowych reguł, bo jeżeli poważnie traktowałby swoją rolę w Radzie Europejskiej i poważnie by chciał być organizatorem prac szefów rządów, to tutaj powinien przyjechać spokojnie i po cichu. Natomiast takie mruganie okiem, że on właściwie wyjechał, ale pozostaje, jest myślę, że czymś bardzo niepoważnym. I to na przykład jest jedna z przyczyn, dla których cała Unia Europejska nie działa. Znaczy, tam jest jeden polityk, który by traktował poważnie to, co robi. No, ja mam wrażenie, że to, co robi Tusk, nie jest traktowaniem poważnym, bo są do niego jakieś pytania związane z tym, jak sprawował rządy. Są one zadawane w sposób grzeczny, zgodny z kodeksami, on ma prawo do obrońcy. Jest to procedura absolutnie naturalna. Wielu byłych premierów w tej procedurze staje. Co więcej, nie ma tutaj żadnego pytania. Tak, znaczy ja nie słyszałem ani jednego wątku, który by sugerował, że no tutaj te pytania do Tuska jako do świadka są niewłaściwe, że on z tym nic nie ma wspólnego. No jest poważna sprawa. Rosja była państwem agresywnym, to już było po agresji na Gruzję, to było po tragedii smoleńskiej i wtedy rozpędzono współpracę polskich służb specjalnych SKW z FSB. Na jakiej podstawie? Dlaczego? Kto o tym wiedział? Kto zdecydował? Czym się kierowaliście? Jaki wymiar miała ta współpraca? Jakie tajemnice zdradziliście Rosjanom? Przecież to są naturalne pytania do byłego premiera, które prokuratura ma prawo zadać. I ten robi z tego jakiś cyrk, z tego robi jakiś show, próbuje nam tutaj przedstawić się jako już niemalże oskarżony. Ale no, proszę powiedzieć, jak patrzymy na sondaże tak długofalowo, no to ta histeria opozycji, to jej całkowite oderwanie od życia, to jest chyba też jedna z przyczyn, dlaczego tak słabo tej opozycji w Polsce idzie. Dlaczego Polacy nie widzą tam powagi, nie widzą tam alternatywy dla rządów Prawa i Sprawiedliwości. Moim zdaniem tam nie ma intelektualnej alternatywy, tam nie ma nikogo, kto byłby w stanie wziąć odpowiedzialność za państwo polskie w takim poważnym tego słowa znaczeniu. Tam są tylko grube misie, które chcą być jeszcze grubsze, albo chude misie, które chcą być dużymi misiami, używając ich języka. Więc ta opozycja, no tylko to jej pozostaje. Ona, zwróćmy uwagę, jakakolwiek merytoryczna dyskusja, czy oni jakiś program przedstawili? No jaki to jest program? Znaczy przyjeżdża Tusk, co on Polakom obiecuje? No tylko to, żeby było jak było i są ogromne grupy zainteresowane tym, żeby to chodziło, ale myślę, że większość Polaków no, dostrzega tę różnicę i dostrzega ją zarówno w jakości życia publicznego, w takim podejściu poważnym do państwa polskiego, do społeczeństwa polskiego, jak i czasami także we własnych kieszeniach. Więc ta różnica jest gołym okiem dostrzegalna i ten Tusk myślę, że tego nie jest w stanie zakrzyczeć. Zresztą ja naprawdę mówię, to jest akcja bardzo pusta taka, no przyjechać na dworzec, ściągnąć zwolenników, przeszli, pomaszerowali. Jeszcze na dodatek te czerwone kartki, które sugerują, jak ojciec słusznie zauważył, że ja nie wiem, że Tusk jest jakimś oskarżonym czy kimś. Też poplątanie z pomieszaniem. Ten Mateusz Kijowski, który tam się biegał między nogami, jacyś dziennikarze zagubieni. No wszystko to miało wrażenie naprawdę kuriozalne i to nie jest poważna oferta dla Polski. To tylko ci ludzie umieją krzyczeć, zakrzykiwać, wyzywać, być agresywni. To jest jedyna propozycja, jaką mają.
Na dworzec miał wjechać Piłsudski, Paderewski, no a wydaje się, że wjechał Włodzimierz Lenin. No i wjazd Lenina do Rosji udany.
Tak jest. Tak.
Bardzo dziękuję, pozdrawiam
dziękuję
serdecznie.
Dziękuję serdecznie.
Pan redaktor Michał Karnowski, portal w polityce.pl i Tygodnik w sieci był naszym gościem.